Przeczytam na początku fragment z Księgi Ezechiela, 24 rozdziału, od 15 wersetu. I doszło mnie słowa Pana tej treści. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. Lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Wtedy lud rzekł do mnie, czy nie powiesz nam, co to dla nas znaczy, że ty tak czynisz? I odpowiedziałem im, doszło mnie słowo Pana tej treści. Przemów do domu izraelskiego. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, z której jesteście dumni, rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. Wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, padną od miecza. Wtedy uczynicie to, co ja uczyniłem. Nie będziecie zasłaniali swoich brud i nie będziecie jedli chleba żałoby. Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały. Nie będziecie urządzali żałoby ani płakali. Z powodu swoich win uschniecie i jednym przed drugim będziecie jęczeć. I Ezechiel będzie wam znakiem dokładnie tak, jak on uczynił i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem Wszechmocny Pan. Na początek mam pytanie do nas wszystkich. Jak uważacie, czy Bóg może ingerować, jak bardzo Bóg może ingerować w nasze życie? Jak bardzo ma do Niego prawo? Czy są w naszym życiu jakieś dziedziny, do których raczej nie powinien zaglądać, bo to jest nasz prywatny teren? Jak bardzo Ezechiel był oddany Bogu i swojej służbie? Jak bardzo wszystko inne było nieważne, skoro było go stać na taką postawę? Potrafił nawet nie uronić jednej łzy, kiedy zmarła jego ukochana żona. I nie zapytał się Boga, czy musi aż tak bardzo wyrzec się wszystkiego, by pełnić swoje powołanie, swoją posługę. Czy naprawdę musi płacić aż tak wysoką cenę na służbę, do której został powołany, bo przecież nie był ochotnikiem. To Bóg go wezwał. Myślę, że Ezechiel zdawał sobie sprawę z tego, że nic do niego nie należy. Że wszystko, co ma, jest własnością tylko i wyłącznie Boga. Bo to On jest twórcą wszystkiego i wszystkich. I że bez Niego nic by nie zaistniało. On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. W przypowieściach o robotnikach w winnicy czytamy, że ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę, otrzymali taką samą zapłatę jak ci, którzy pracowali cały dzień. I kiedy przyszła pora wypłaty, no ci drudzy zaczęli szemrać, buntować się. No jak to, Panie? My pracowali cały dzień, a mamy taką samą zapłatę jak ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. I wiecie, co Pan im wtedy odpowiedział? Mówi, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, co chcę? Może mamy nieraz pretensje do Boga, że według nas postępuje no trochę niesprawiedliwie. Ale musimy zrozumieć, że to On jest właścicielem tego świata. On ma prawa autorskie. I to On ma prawo ustalać zasady. I może robić z tym, co jest Jego, to, co chce, to, co uważa. Bóg kiedyś przyszedł do Abrahama i wbrew temu wszystkiemu, co kiedyś mówił, co wcześniej mówił, co przyrzekał Abrahamowi, mówi do niego, idź i złóż mi w ofierze swojego syna. I wiemy, jak skończyła się ta cała historia. Oboje do domu wrócili cali i zdrowi. Ale chodzi o to, że Abraham nie spierał, nie targował się z Bogiem, nie upominał się o swoje, Nie mówił: Panie, no przecież nie tak się umawialiśmy. Ale mówi do swojego sługi: Ty tu pozostań, a my pójdziemy i się pomodlimy. W innych tłumaczeniach pokłonimy się, złożymy Bogu uwielbienie. To znaczy, że przez taką postawę Abraham postanowił uszanować decyzję Boga. Choć ciągle wierzył, że Bóg go nie opuści i że będzie wierny temu, co mu przyrzekł. Widzicie, w obu przypadkach Ezechiela i Abrahama Bóg wyciągnął rękę po to, co było ich miłością, co mieli w swoich sercach. I choć ich historie potoczyły się różnie, bo Ezechiel swoją żonę utracił, Abraham zyskał swojego syna Izaaka, to oboje pokazali przez taką postawę, że są naczyniami, których Bóg może użyć według swojej woli. Tak jak On chce. Czyli to wszystko się stało po to, by dla przykładu, by człowiek zrozumiał, że Bóg jest wszechmocnym Bogiem. W Trenach w 3 rozdziale możemy przeczytać: Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? To tak odnośnie obecnej sytuacji na świecie. Paweł, pierwszy list do Tymoteusza, zaczyna w ten sposób. Apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga. Czy Bóg pytał się Pawła o zdanie, o to, czy chce być jego apostołem, jak mu odpowiada propozycja jego? Ja myślę, że 21 wieków, które upłynęły tamtego czasu, nie zmieniły Boga. On, jego suwerenność są ciągle takie same. W jego królestwie panuje ciągle takie same zasady. Nie wprowadził cię w międzyczasie jakiejś demokracji, wolnych wyborów, głosowania, kto jest za, kto przeciw, a kto się może wstrzymał lepiej. Wciąż o wszystkim decyduje jego słowo. I to nie Paweł postanowił zostać apostołem, ale wiecie, to Bóg wybiera i przygotowuje naczynia, których będzie używał. Coś podobnego przytrafiło się przecież Jeremiaszowi. Jeremiasz pisze: Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Bóg nie czekał do jego 18 urodzin, aż stanie się pełnoletni i wtedy będzie mógł decydować o tym, co chce zrobić, czy odpowiada mu ta Boża propozycja, czy jednak ma inne jakieś swoje plany. Więc Bóg mówi: nie mów, że jesteś za młody. W ogóle nic nie mów, bo pójdziesz tam, gdzie cię pośle i będziesz mówił to, co ci każe mówić. Coś takiego spotkało Jonasza, który po prostu uciekł przed Bogiem, bo nie chciał iść tam, gdzie Bóg mu kazał. No jak znamy tą historię, to Bóg i tak postawił na swoim. Powołanie również się wiąże z wielkim darem, jakim jest zaufanie. Paweł do Tymoteusza w tym pierwszym liście pisze, że dziękuję Panu Chrystusowi za to, że mnie uznał za godnego, zleciwszy mi tę służbę. Cię zaufanie powoduje, że jesteś gotowy temu komuś powierzyć swój wielki skarb. Coś bardzo cennego. Myślę, że tamta osoba tego skarbu nie sprzeniewierzy, nie zgubi, ale będzie go strzegła, będzie się troszczyła jak o swoje. A kiedy będzie podejmowała różne decyzje życiowe, to one zawsze będą takie, by ten skarb nie ucierpiał. Czyli można zająć dwie postawy. Albo narzekać, że zostałeś wybrany do tej trudnej, niebezpiecznej misji. Dlaczego akurat ja? Dlaczego nie ktoś inny? Ja się nie nadaję, ktoś jest lepszy. Albo jak Paweł, pomimo wielkich udręk, jakich doświadczył w czasie swojej służby, dziękować za okazane mu zaufanie. I mam takie pytanie teraz do nas. czy dbamy o nasze powołanie do zbawienia. Bo zostaliśmy powołani właśnie do zbawienia, do spędzenia wieczności z Bogiem. To jest naszym cennym skarbem. Czy dbamy o ten skarb? Czy może czasami jest tak, że nawet nie wiemy, gdzie go położyliśmy? Wiecie, w ubraniu roboczym można usiąść, znaczy byle gdzie, nie stanowi takiegoś problemu. Ale jesteś ubrany w biały garnitur, w białą suknię, to już nie usiądziesz byle gdzie, tylko tam, gdzie jest czysto. Jak bardzo dbamy o nasze powołanie. Nieraz słyszałem, jak ludzie modlili się, czy też śpiewali pieśni w stylu Panie, dotknij mnie. I nie wiem, co mieli na myśli. Czy jakieś duchowe przeżycia, uniesienia. Wiecie, bo dotknięcie Boga jest święte. On dotyka nas swoją świętością, a wiecie, zarazem jest, Bóg jest ogniem trawiącym. I Bóg dotyka życia człowieka po to, by przede wszystkim wypalić to wszystko, co nie jest Jego. Wypalić to ludzkie ego, ludzkie ja, całą tą pychę, która sprzeciwia się Jego świętości. Amos w 9 rozdziale pisze: kiedy Pan zastępów dotyka ziemi, to ona drży, a wszyscy jej mieszkańcy okrywają się żałobą. W Psalmie 97 czytamy: przed obliczem Pana góry topniają jak wosk. Te góry, dużo chodziłem po górach, wspinałem się w Tatrach, które są zbudowane z granitu, skała jest niesamowicie twarda, ale kiedy Bóg jej dotyka, to ona się roztapia jak wosk. Kiedy Bóg dotyka ziemi, mieszkańców ziemi, to nie po to, żeby był wielki festyn, wielka zabawa, ale po to, by ten świat ukorzył się przed świętością Boga. Bóg oczyszcza człowieka po to, by naczynie stało się puste i by mogło wykonać całkowicie Jego wolę, a nie swoją. Kiedy garncarz wytwarza jakieś tam naczynie, to nie tylko nadaje mu kształt, jaki sobie wymyślił, ale potem to naczynie wkłada do pieca i je wypala po to, by ten kształt się zachował, by naczynie było użyteczne. Ja czytamy o Panu Jezusie, że wyparł się samego siebie, że przyjął postać sługi, że uniżył się aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. W Grece czytamy, że uczynił siebie pustym. Pan Jezus ogołocił swoje życie ze swoich celów, planów, pragnień, po to, by misja, jaką miał wykonać, nie miała żadnych przeszkód. By wypełnić słowo, z którym go posłał Bóg. To słowo zawsze wykonuje jego pracę, nigdy nie wraca puste. Pan Jezus, mając 12 lat, mówi do swoich rodziców: czy nie wiecie, że w tym, co Ojca mojego, ja być muszę? I to nie mówi tylko człowiek, ale to mówi słowo Ojca. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. I to słowo przejęło całkowicie kontrolę nad ciałem, więc je ujarzmiło, nie pozwalając mu na grzech, po to, by słowo pozostało dalej czyste i wiarygodne, nieskażone zamysłami ciała. Kiedy sprzedawałem mieszkanie, to też musiałem je całkowicie ogołocić, bo nowy właściciel miał swoją wizję tego mieszkania. A rzeczy, które tam jeszcze pozostały, to i tak w końcu wyniósł na śmietnik. I każdy wierzący kiedyś oddał swoje życie Jezusowi, przynajmniej tak mówił. Tak twierdził. Więc nowy właściciel, Duch Święty, też będzie się starał wynieść te wszystkie stare rzeczy z twojego życia, rzeczy niepotrzebne, bo ma swoją wizję dla ciebie, dla twojej osoby, do tego, jak twoje życie będzie wyglądało. Duch Święty wyniesie wszystko z twojego życia po to, by Jezus był uwielbiony w tobie. Kiedy zostajesz powołany do wojska, dostajesz ten bilet, to już wszystko inne jest nieważne, momentalnie, nieważne są Twoje plany, Twoje marzenia, ważne jest tylko to powołanie i to, czy pójdziesz za tym powołaniem. Dopiero puste naczynie jest w stanie wypełnić Bożą wolę, bo Bóg może całkowicie wypełnić swoim namaszczeniem. Czyli wielu ludzi przekonało się o tym. Wielu powołanych. Kimś takim był Mojżesz, o którym czytamy, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi. Ale na początku tak nie było. Był zupełnie jakimś innym. I rzeczywiście Bóg po urodzeniu cudownie go uratował. Mojżesz znalazł się w pałacu Faraona, żył w luksusach tego pałacu, w komfortowych warunkach przez wiele lat, aż w końcu Bóg zaczął go przygotowywać i wypalać na swojego proroka, na swojego sługę. I kiedy Mojżesz zabił Egipcjanina, zabił człowieka, zakopał go w piasku, udawał, że nic się nie stało, to Bóg tą całą jego hipokryzję dosłownie wyciągnął z piasku na powierzchnię i pokazał, kim jest. I popatrzcie, i dosłownie w jednej chwili Mojżesz utracił momentalnie to całe bogate i wygodne życie, którym żył przez wiele lat. A pałacowe luksusy w jednej chwili Mojżesz utracił i zamieniły mu się na życie w namiotach Midianitów. I czytając tę historię Mojżesza, mógłby ktoś mu zazdrościć tej mocy, tej siły, jaką Bóg mu dał, tych cudów, których dokonywał, tego, że Bóg z nim rozmawiał tak twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Tylko pytanie, czy chciałbyś zapłacić taką cenę? Czy chciałbyś się tak bardzo ogołocić ze wszystkiego, co masz, by Bóg cię mógł użyć w ten sposób, by mógł całkowicie wypełnić swoją wolę poprzez twoje życie? Te biblijne przykłady pokazują, że tylko ludzie pokorni stawali się takimi ogromnymi kanałami Bożej mocy, Bożego udziałania. Ja wiem, że my jesteśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, że jesteśmy opieczętowani Duchem Świętym na dzień zbawienia, bo nikt z nas samych nie jest w stanie się zbawić, uświęcić. Wszystko to Bóg nam dał w Chrystusie. No ale też pisz, jak wiecie, że mamy być pełni Ducha Świętego. Ale by być pełnym, to najpierw trzeba być pustym, by Bóg to puste naczynie mógł wypełnić. Apostołowie, czyli 12 ludzi, zostało wybranych spośród wielu, którzy wtedy żyli w Izraelu. I też można powiedzieć, że spotkał ich wielki zaszczyt, wielki przywilej. Ale Bóg ich też przesiał jak pszenicę. Po to, by zostało tylko ziarno, czyli tylko Jego słowo. A te plewy ludzkiego ego, ludzkich pomysłów, ludzkiej mądrości by po prostu rozwiał wiatr. I po takim przesianiu Piotr i inni apostołowie w ogóle nie wiedzieli, co mają robić, co się stało. Ich Pan został ukrzyżowany, apostoł Judasz powiesił się. Co robić? Nagle te ich wyobrażenia o Bożym Królestwie legły w gruzach. Nie tak to sobie wyobrażali, nie tak to miało być przecież. Ale Pan Jezus nie zostawił ich sierotami. Dał im Ducha Świętego. I pełni Ducha Świętego, w pełni mocy tego Ducha Świętego roznieśli imię Jezusa po całym Imperium Rzymskim. Imperium, które wtedy wydawało się niezniszczalne. Nie było niczego mocniejszego jak Rzym. Dzisiaj możemy po tym imperium tylko oglądać zabytki, ruiny i wspominać, jakim to kiedyś było imperium. Natomiast imię Pana Jezusa ciągle jest żywe i ciągle ma się dobrze. Kiedy Pan powołuje, to jednocześnie bierze odpowiedzialność za tych, których powołał, których wybrał. I o tym mówi w modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy mówi do Ojca, że zachowałem w imieniu tych wszystkich, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Nikt z tych, którzy zostali powołani przez Pana, nie był zdany na własne siły. Pan zawsze ich wspierał, zawsze ich wspomagał, bo jest dobrym pasterzem, który nigdy nie opuszcza swoich owiec. I to nawet dotyczyło Judasza. Pan też go strzegł, ale to on wybrał sobie pasterza według swojego pomysłu. Wydawało mu się, że tamten pasterz poprowadzi go właściwą drogą i będzie dobrze. Czas pokazał, że jego wybór był tragiczny. Pewni misjonarze, wybierając się na misję, swoje rzeczy pakowali nie do walizek, ale do trumien. Bo byli świadomi, że do domu wrócą dopiero wtedy, kiedy swoją misję, swoje powołanie wypełnią do końca. Tak jak Pan Jezus. A Pan Jezus swoje powołanie, swoją misję dopiero ukończył na krzyżu, na Golgocie. I ostatnimi słowami, jakie wypowiedział, to były słowa nie do widzenia, do zobaczenia, spotkamy się jeszcze, ale to były słowa wykonało się. Wszystko, co miał do wykonania, wykonało się. I dopiero wtedy mógł wrócić do domu. My w swoim życiu musimy robić wiele rzeczy. No musimy chodzić do szkoły, musimy się uczyć, musimy pracować. I to rzeczywiście nam zajmuje bardzo wiele czasu. Ale też musimy być świadomi tego, co pisze apostoł Piotr w drugim liście. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, gdy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Widzicie, człowiek zbudował na tym świecie wiele wspaniałych rzeczy. Drapacze chmur, ogromne mosty, tunele pod morskim, wielkie miasta. I to wszystko wymagało wielu skomplikowanych obliczeń, świetnej organizacji pracy, wymyślania nowych technologii. I to jest dobre. Ale Boże Słowo mówi nam, że pewnego dnia, w Dzień Pański, to całe ludzkie dzieło spłonie. Potem nie pozostanie nic, nawet popiół. A Bóg stworzy sam nowe niebo i nową ziemię, zupełnie coś nowego, bez udziału ludzkiej ręki, bez udziału ludzkich pomysłów i ludzkiej mądrości. Bóg sam zbuduje miasto, nowe Jeruzalem, które będzie oświetlone Jego chwałą. I w obliczu takiej przyszłości Piotr pyta się Kościoła, jeśli naprawdę i gorąco oczekujecie tego Dnia Bożego, jeśli naprawdę tak jest, to jak powinno wyglądać wasze życie? Jak bardzo cenne dla was jest to wasze powołanie do wieczności z Bogiem? A jak bardzo cenicie swoje życiowe sukcesy, osiągnięcia? Dobrze wiecie, że jeśli zbudujemy nasze życie ze słomy, z drzewa, z drewna, z siana, to się nie zdziwmy, że to wszystko spłonie razem z tym światem. A my okażemy się ludźmi, którzy zmarnowali swój czas. I znowu tylko łaska Pana Jezusa uratuje nas przed katastrofą. Gdyby Noe zmarnował trochę czasu, jaki Bóg mu dał, to myślę, że dzisiaj byśmy nie oglądali tego świata. Myślę, że nasze pojmowanie tego wykorzystania czasu różni się od Bożego. Kiedy patrzymy na życie Józefa, który został sprzedany przez braci, znalazł się w Egipcie jako niewolnik, a potem jeszcze wylądował w więzieniu, tak mu upłynęło kilka dobrych lat. Czy to można odnieść wrażenie, że Józef utracił kawał swojego życia i tego najlepszego, bo tego młodego. Ale Bóg widział to zupełnie inaczej. To był czas, kiedy Józef był przygotowywany do wypełnienia swojej misji, tak jak Bóg go przeznaczył. I potem sam Józef stwierdził, że kiedy rozmawiał z braćmi, że to Bóg mnie tutaj przysłał przed wami, aby wam przygotować to miejsce i wam przygotować przetrwanie na ziemi, by wielu zachowało się przy życiu. Gdzie ktoś mógłby stwierdzić, że Bóg zabrał mu tą młodość, te najlepsze lata, nie pozwolił mu skorzystać z tego czasu, który już nie wróci. Ale Bóg ten czas wykorzystał tak mądrze, że nawet dzisiaj, te 3,5 tysiąca lat po tych wydarzeniach, Możemy na przykładzie Józefa uczyć się życia z Bogiem, bojaźni Bożej, tego, co ma prawdziwą wartość u Boga, a nie u nas ludzi i co dziedziczy wieczność. Widzicie, parę lat młodego życia Bóg zamienił na wieczność, na czas, który nigdy się Józefowi nie zakończy. Kiedy człowiek bierze sprawy w swoje ręce, to często się kończy porażką. I tak jak Mojżesz też postanowił przynieść swoim braciom, Żydom w niewoli, wolność, sprawiedliwość, niezależność, a potem nie widział ich przez 40 lat. A kiedy Bóg zabiera się za kształtowanie życia człowieka, to finał zawsze jest pomyślny. Człowiek nie ponosi porażki, ale zysk. Pomimo, że to często nieraz boli. Nie jest przyjemne. Kaznodzieja w 7 rozdziale pisze: lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, to serce staje się lepsze. Tak jakoś to jest. Nie głaskanie po plecach, nie mówienie, że jesteś scacany, że jesteś dobry, ale kiedy przychodzi smutek, to serce zaczyna się zmieniać. Paweł do Koryntian w 2 rozdziale pisze do zboru, gdzie był problem z grzechem, z tolerancją z grzechu. Pisze, że teraz się cieszę, że byliście zasmuceni, ale byliście ku upamiętaniu zasmuceni, tak po Bożemu, ku zbawieniu. Także nikt z was nie poniósł straty, ale tylko zyskaliście na tym zasmuceniu. I może jest to nawet niezgodne z naszą ludzką logiką, ale kiedy Bóg zasmuca, to czyni to po to, widzicie, by zmienić serce człowieka, by się zastanowił nad tym, gdzie i z kim chce spędzić wieczność. Powołanie, jak to Bóg mówi do Jeremiasza, również jest powiązane z poświęceniem. Bóg mówi: poświęciłem cię, tak, przeznaczyłem na proroka narodów. I Paweł do Tymoteusza pisze w 2 rozdziale: jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Można sobie zadać pytanie, ilu ludzi w Kościele jest przydatnych dla Pana, bo zachowali się czystymi od rzeczy pospolitych? Ilu ludzi, którzy co niedzielę przychodzą do zboru, jest przydatnych, bo żyją w oddzieleniu od tego świata? Postanowili nie spożywać pokarmów ze stołu króla babilońskiego, tak jak Daniel i jego towarzysze, jego przyjaciele. A to sprawiło, ta dieta sprawiła, że ich wygląd i kondycja fizyczna była lepsza niż tych, którzy spożywali te niby najlepsze pokarmy ze stołu królewskiego. Nie spożywajmy wszystkiego, co oferuje ten świat, myśląc, że być może nas coś dobrego ominie. Naród wybrany, Izrael, nie był wybrany przez Boga tylko do tego, by wszedł do ziemi obiecanej, ale by też był święty jak on, jak jego Bóg. I Bóg też wybrał mu pokarm, jaki może spożywać, jakim się może żywić, po to, by zachował swoją świętość, by się nie splugawił, by był święty tak jak Bóg. Czy tej usługi chyba nie można zakończyć inaczej, jak słowami, które co prawda Bóg wypowiedział do ludzi w Starym Testamencie, czyli żyjących w Starym Przymierzu, ale których apostoł Piotr przytacza również do Kościoła, do tych, którzy są w Nowym Przymierzu. Pisze, że za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg naprawdę chce, by Kościół był oddzielony od tego świata, jego pomysłów na życie i nie karmił się tym, czym karmi się świat, ten, który Boga znieważa i Boga odrzuca. Amen.